The first thing I want to say,
chciałem na początku powiedzieć,
I believe this training,
że uważam, iż to szkolenie uwolniło słowa, które mają znaczenie dla zmiany wieku.
It's not just something for us today.
Nie jest to jedynie coś dla nas na dzisiaj, lecz dla Pana, aby mógł coś uczynić w tym wieku, aby mógł zmienić ten wiek, zakończyć go i zaprowadzić następny wiek. Dotknęło mnie bardzo to, czym dzielił się brat Dick na ostatnim poselstwie w ostatniej części o naszej postawie czekania na Pańskie przyjście. Myślę, że jest to sprawa, którą Pan naprawdę potrzebuje odzyskać wśród nas, ludzi w Pańskim odzyskiwaniu. Abyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę w doświadczeniu czekają na Pańskie przyjście i przyspieszają je. Tak, aby Pańskie przyjście nie było dla nas doktryną, lecz tym, co wpływa na nasze życie, kieruje naszymi ścieżkami, jest żywą nadzieją, która wyznacza kurs do końca naszego życia. Niedawno mieliśmy 21 dni modlitwy. Za mniej niż tydzień skończy się ten rok. Będziemy mieli nowy rok. Rozważałem to szczerze przed Panem, czego chce mnie nauczyć. Mam nadzieję, że Pan nauczy nas wszystkich, abyśmy z każdym rokiem stawali się bardziej mądrzy i trzeźwi, abyśmy byli tymi, którzy czekają na powrót Pana. Szczerze czekają. Pamiętam w roku 1999, gdy zbliżało się nowe tysiąclecie, byliśmy w Long Beach. Mieliśmy ostatni dzień szkolenia. Modliłem się z jednym bratem w pokoju w hotelu. Modliliśmy się, abyśmy nie zmarnowali czasu, byśmy rozpoznawali ten czas i liczyli nasze dni. To był 31 grudnia. Modliliśmy się prawie do północy. Pamiętam, gdy kierowałem do domu samochodem, widziałem fajerwerki nad Disneylandem. Jechałem do domu i byłem bardzo otrzeźwiony tym, że mija kolejny rok i muszę naprawdę odkupiać mój czas. Nie mam tak wiele czasu, muszę iść naprzód. Tamten brat i ja, dzięki Pańskiemu miłosierdziu, przez ostatnie 12 lat ciągle tu jesteśmy. Lecz zbliża się kolejny rok i co będziemy robić? Czas nie zaczeka na nas. Wierzę, że Pan chce mówić do nas, abyśmy byli ludźmi, którzy odkupują czas i czekują na przyjście Pana. Ludzie nie wiedzą, dlaczego są na ziemi. Jednak my wiemy. Mamy nadzieję, że z każdym dniem i każdy dzień będzie liczył się, gdy czekamy na Pańskie przyjście. Wierzę, że jest to coś bardzo ważnego w odzyskiwaniu, co Pan pragnie odzyskać w naszym życiu. Dzisiejsze poselstwo ma związek z proroctwami, które są w Księdze Daniela. Zanim przejdę do konspektu, Chciałbym powiedzieć coś o proroctwie w sensie ogólnym. Naprawdę powinniśmy uszanować tę część Pańskiego Słowa. Czytałem o tym. Że w Biblii jest ponad 1900 proroctw i zajmują one znaczącą część słowa. Powinniśmy uszanować tę część. Brat Lee powiedział, że odkąd został zbawiony, proroctwo było jego ulubionym tematem przez 60 lat. Lecz ja muszę przyznać, że nie był to mój ulubiony temat. Ponieważ jednak miałem wygłosić to poselstwo, naprawdę zagłębiłem się w sprawę proroctwa. Chciałbym powiedzieć o trzech ogólnych sprawach dotyczących proroctwa. Wszystkie są związane z naturą proroctwa. Po pierwsze, dlaczego proroctwo jest dla nas tak ważne? Ponieważ proroctwa te objawiają Chrystusa. Gdyby nie było Chrystusa, proroctwo nas nie interesowałoby tak bardzo. Interesujemy się proroctwem i czasami ostatecznymi, i tym, co Biblia mówi o czasach ostatecznych, ponieważ bardzo nas interesuje ta osoba, która tam pojawi się w czasach ostatecznych. Jest nią Chrystus, którego kochamy. Proroctwo jest ważne, ponieważ jest powiązane z Chrystusem, którego kochamy. Jeśli w głównej roli nie ma Chrystusa, proroctwo o czasach ostatecznych nie interesuje nas. Nie interesuje nas przepowiadanie przyszłości. Jesteśmy tymi, którzy kochają Jego pojawienie się, a nie pojawienie się czasów ostatecznych. W 24 rozdziale Łukasza Pan powiedział uczniom, że słowa Mojżesza i proroków mówią o Nim. Kochamy proroctwo, ponieważ Chrystus w nim jest. Wierzę, że dlatego brat Lee bardzo lubił ten temat, ponieważ jest on związany z Chrystusem, którego kochał. Chciałbym użyć takiej ilustracji, chociaż może nie być ona najlepsza. Przypuśmy, że osoba, którą kochasz, jest tegoroczną królową Parady Róż w Kalifornii. Wtedy byłbyś naprawdę zainteresowany tą paradą i chciałbyś wiedzieć, w której grupie ona się pojawi, ponieważ twoja ukochana pojawi się dopiero w 7 paradzie, odliczałbyś pierwszą paradę, drugą paradę róż, a między nimi byłyby przerwy na zespoły muzyczne i pokazy, ale dopiero w 7 grupie pojawiłaby się osoba, której szukasz. Gdyby jej tam nie było, w ogóle by się to nie zaciekawiło. Czyż nie tak? Jednak od początku odliczasz parady. Pierwsza, druga, ponieważ czekasz na tę osobę. Chciałbym rozwinąć tę ilustrację bardziej. Przypuśćmy, że Królowa Róż pojawi się przed czasem i wybierze kogoś z tłumu, zanim przejdzie tych 7 parad i zabierze ciebie bocznymi uliczkami, abyś potem pojechał razem z nią w tej samej paradzie. Gdy więc ta uroczysta parada pojawi się, byłbyś tam razem z nią. Czyż nie byłbyś bardzo zainteresowany taką paradą. Myślę, że używam tej ilustracji, aby pokazać wam, dlaczego interesują nas proroctwa o czasach ostatecznych. Ponieważ są ściśle związane z Chrystusem. Druga sprawa, którą chciałem powiedzieć o proroctwie, objawia ono Boże poruszanie się na ziemi. Biblia jest księgą historii i proroctw. Historie mówią o poruszaniu się Boga w przeszłości. Proroctwo mówi o poruszaniu się Boga w przyszłości. Boże poruszanie się w przyszłości jest tak pewne, jak Jego poruszanie się w przeszłości. W drugim liście Piotra czytamy, że gdy go oglądaliśmy na górze przemienienia, to jest historia. Potem czytamy, że mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, bardziej pewne niż to, co się zdarzyło w historii, w jego poruszania się. Dziejami świata nie kieruje przypadkowo jego los. Kieruje nimi poruszanie się Boga, które jest nam objawione w proroctwach. Drugą sprawą jest więc to, że proroctwo objawia poruszanie się Boga na ziemi. Trzecia sprawa dotyczy zasady rozumienia proroctwa. To znaczy, że należy najbardziej, jak to możliwe, interpretować wszystko dosłownie, a nie alegorycznie. Takie podejście przyjmujemy w Pańskim odzyskiwaniu. Szanujemy Biblię, wierzymy we wszystko, co w niej napisane. To nie tylko symbole, alegorie, lecz bierzemy dosłownie to, co Bóg mówi, że się wydarzy. Dzięki tym trzem ogólnym uwagom możemy przejść do poselstwa, które zaczyna się od tego bardzo ważnego proroctwa w 9 rozdziale Księgi Daniela. W rzeczywistości jest tak ważne, gdybyście spojrzeli na końcu Biblii, mamy ilustrację, której tytułem jest 70 tygodni i przyjście Chrystusa, pochwycenie świętych, w tym 7 pieczęci, 7 trąb, 7 czasz i zakończenie. Tak więc jest to bardzo, bardzo ważne proroctwo. Zanim przejdziemy do tego proroctwa w 4 wersetach, rozważmy, na jakim tle rozgrywa się to proroctwo. To był pierwszy rok panowania Dariusza, króla Medów, który przejął królestwo po królestwie babilońskim, wziął do niewoli Izraelitów na 68 lat i nastąpił rok 69. To było 2 lata przed wydaniem dekretu przez Cyrusa o końcu niewoli. Daniel modlił się w rozdziale 6, gdzie jest znana wam historia o lwiej jamie. To był czas, gdy zbliżało się zakończenie niewoli podczas panowania Dariusza. Daniel otwierał swoje okno 3 razy dziennie i modlił się w kierunku Jerozolimy. Kiedy modlił się,
uh,
Dano mu zrozumieć liczbę lat do zakończenia spustoszenia Jerozolimy, zgodnie z księgą Jeremiasza było to 70 lat. Oto człowiek Daniel, który bardzo troszczył się o Boże interesy na ziemi, o ziemskie miasto Jeruzalem. I kiedy modlił się, dano mu zrozumieć liczbę lat do zakończenia spustoszenia Jeruzalem. I co on wtedy zrobił? Zwrócił swoją twarz ku Panu Bogu i szukał Go, modlił się i zanosił błagania z postem, w worze pokutnym i w popiele. Zaś w czasie wieczornej ofiary dotarł do niego Gabriel i rozmawiał z nim i przekazał mu wiadomość. Przyszedłem, aby dać ci jasne zrozumienie. Musisz rozważyć tę wizję i posiąść zrozumienie dotyczące tych spraw. Teraz przechodzimy do wersetów 24-27. Te cztery wersety to najcenniejsza część Księgi Daniela. Tak więc rozważmy teraz tych parę wersetów i przeczytajmy pierwszy punkt rzymski.
Może
ja przeczytam. Wersety 9:24-27 to szczególnie cenny fragment w Księdze Daniela. 70 tygodni w tych wersetach stanowi klucz do zrozumienia wszystkich proroctw w Biblii. Aby zrozumieć te 70 tygodni, przejdźmy do podanej tu ilustracji takiego wykresu, który Wam rozdałem. Te cztery wersety są pod ilustracją brata Lee, żeby było Wam łatwiej to zrozumieć. Na początku jednak coś wyjaśnię. Nasze zrozumienie tych spraw, tych proroctw, czasów ostatecznych nie jest czymś, co sami zaprojektowaliśmy, wynaleźliśmy. Te sprawy Pan odzyskał na przestrzeni wielu lat i wieków. Przeczytam Wam fragment książki, który to potwierdza. To jest Presentation of the God-ordained Way. Dzisiaj w wersji odzyskiwania Nowego Testamentu przepisy związane z proroctwami to wyciągi, które uzyskałem dzięki studiowaniu tego, co napisali Darby, Pember, Govet, Panton i brat Nee. Przepisy te są bardzo jasne i przejrzyste. Tak więc nasza wiedza o proroctwach biblijnych ma solidną podstawę. Nie pochodzi ona z naszej wyobraźni. Nie jest to nasz oryginalny twór. Widzimy raczej postęp, jakiego dokonaliśmy poprzez to, że stoimy na ramionach tych, którzy byli przed nami. Studiując pisma tych nauczycieli Biblii, doszliśmy do wniosku, że przez ostatnie 200 lat, jeśli ci, którzy objaśniali proroctwa o Pańskim powtórnym przyjściu, popełnili jakieś błędy, błędy te odnosiły się do dwóch punktów. Pierwszy punkt jest związany z ostatnim tygodniem 70 tygodni w Księdze Daniela. Drugi jest związany z przyjściem Chrystusa i porwaniem świętych. Są cztery ważne sprawy. Pozwólcie, że skończę czytać. Objaśniając proroctwa, każdy, kto lekceważy ostatnie 70 tygodni, wpadnie w błąd. Czytam to, abyście zdali sobie sprawę, że nie dzieje się to wszystko w przypadkowy sposób. To nagromadzenie wszystkich studiów, o których tu mowa. Przejdźmy teraz do wersetów. Werset 24 do 27 w 9 rozdziale Księgi Daniela. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok i najświętsze będzie namaszczone. Pierwszą sprawą jest 70 tygodni, o których tu mowa. Słowo tygodnie pochodzą od słowa 7. To imię słów bierny słowa 7. Tak naprawdę w chińskiej wersji odzyskiwania Biblii tłumaczenie nie mówi 70 tygodni, lecz 70 siódemek. Pytałem tłumaczy na inne języki. Większość tłumaczyła, używając słowa tygodnie. Ale słowo tydzień, jego rdzeniem jest 7. Jest jeden przykład w Księdze Ezechiela 45:21, gdzie słowo to jest przetłumaczone jako 7. Tak więc mamy tu 70 siódemek. Te 70 tygodni lub 70 siódemek określają zakres tego proroctwa. Pozostała część tego wersetu określa końcowy punkt tego proroctwa. Jest sześć takich końcowych punktów. Po pierwsze, dopełnienie zbrodni, po drugie, zakończenie grzechów, po trzecie, przebłaganie za winę. I jeszcze w tej pierwszej kategorii będzie 4. Zaprowadzenie sprawiedliwości wieku jeszcze należą one do jednej kategorii. Potem zapieczętowanie wizji proroka to należy do drugiej kategorii, a potem namaszczenie Najświętszego to należy do trzeciej kategorii. Można powiedzieć, że pierwsza kategoria ma związek z narodami. Druga kategoria z zakończeniem wieku tajemnicy, wieku Kościoła. Trzecia ma związek z Żydami, z narodem Izraela. Miejsce Najświętsze ma związek ze świątynią. A teraz sześć rzeczy, które mogą wydarzyć się dopiero na koniec tego wieku. To określenie końcowego punktu tych 70 tygodni. Poprzez wieki wielu ludzi interpretowało te 70 tygodni. Podsumowując, powiedziałbym tak. Żydzi, ich nauczyciele zinterpretowaliby to odnosząc się do postaci Antioch Epiphanes, to grecki władca, który natarł, zbezcześcił Jerozolimę. Według ich interpretacji Mesjasz nie oznaczał Chrystusa. Może się zrozumieć, dlaczego. To jest więc pierwsza grupa. Dla nich punkt końcowy nastąpiłby od razu po zbezczeszczeniu przez Antiocha Epifanesa.
Antiochus Epiphanes. That's the one who came in
tego, który przyszedł około roku 170 przed narodzeniem Chrystusa i zniszczył Jerozolimę, co doprowadziło do wprowadzenia dynastii Machabeuszy. Potem pojawili się chrześcijanie i wprowadzili interpretację, która odnosi się do czasów Tytusa. Pojawił się Tytus i zniszczył Jerozolimę. Tak więc ochyda spustoszenia, o której mowa w wersecie 27, odnosi się do Tytusa. Opowiedziałem wam o tym dlatego, że jeśli byście odnieśli to proroctwo do Antiocha Epifanesa, nie moglibyście wyjaśnić tych sześciu rzeczy, o których tu mowa. Jeśli odniesiecie je do Tytusa w roku 70 naszej ery, to też nie pomoże. Natomiast te sześć rzeczy, które wydarzyły się w związku z narodami, z Kościołem, z Żydami, mogą mieć miejsce wyłącznie pod koniec obecnego wieku, ery. W istocie jest to opis tysiąclecia. To pokazuje wam zakres i punkt końcowy tych 70 tygodni. Następny werset. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia, jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi. A będą to ciężkie czasy. W tym wersecie widzimy punkt początkowy tych 70 tygodni. Jest nim wydanie dekretu o odzyskaniu i odbudowie Jeruzalem. To pokazuje, jak bardzo nie studiowałem proroctwa. Myślałem kiedyś, że dotyczy to Cyrusa, gdy wydał dekret w czasach Zerubabela dotyczący powrotu do Jerozolimy. To byłoby w roku 539 przed Chrystusem. Właściwie to zaczęło się od 20 roku panowania Artaxerxesa. To czas, gdy wypuszczono Nehemiasza 100 lat później, aby odbudować mury Jeruzalem. To było w roku 445 przed Chrystusem. Nawet ten punkt początkowy odbiegał o 100 lat od czasu, gdy Daniel widział tę wizję. To było proroctwo o odbudowaniu i odzyskaniu Jerozolimy. Dalej czytamy o 7 tygodniach i 62 tygodniach. Gdy spojrzycie na ilustrację, na początku należy zwrócić uwagę na żółtą część. Nie dałem wam kolorowej kopii. Nie mogłem wszystkim dać kolorowej kopii. Możecie spojrzeć w Biblii na ilustrację. Jest tam żółte pole. To 70 tygodni. 70 tygodni to kręgosłup całej tej ilustracji. Wszystko inne jest powiązane z tą żółtą częścią. Oprócz żółtego paska mamy jeszcze trzy inne kolory odnoszące się do innych spraw. mamy fioletowy pasek, to wielki ucisk w Księdze Objawienia, zaczyna się od 6 rozdziału, do trwa do 18 rozdziału Księgi Objawienia. Pojawia się tam 7 pieczęci, 7 czasz, 7 trąb, które stanowią znaczącą część wielkiego ucisku. I czerwone pole to przyjście Chrystusa, drugie przyjście Chrystusa. Następnie mamy niebieskie pole, które odnosi się do pochwycenia wierzących. To są dwie proste linie. Jedna po lewej, druga po prawej stronie. Wracam teraz do pierwszego punktu rzymskiego. Czytamy, że 70 tygodni to klucz do zrozumienia tych wielkich proroctw, wielkiego ucisku. Właściwie cała Księga Objawienia mówi o wielkim ucisku. Pomaga w zrozumieniu prawdy dotyczącej drugiego przyjścia Chrystusa i prawdy dotyczącej pochwycenia wierzących.
Now, coming back to this text in Daniel chapter 9, the beginning point
punktem początkowym w Księdze Daniela 9 jest odbudowanie i odzyskanie Jerozolimy. To jest bezsporne. Każdy ma jasność w tej sprawie. Jeśli was to ciekawi, możecie powiedzieć, od roku 445 przed Chrystusem do czasów Chrystusa, ile to jest lat? Jeśli dodamy 7 do 62, mamy 69 tygodni, każdy z nich to 7 lat. Gdy pomnożymy, to nam da 483 lata. 483. Postarajcie się śledzić to, co mówię, i nie zasypiajcie. 483 lata, ale jest rok 445 przed Chrystusem. Mamy tu spory odstęp od czasu, gdy Chrystus zawisł na krzyżu. O co więc tu chodzi? Nie będę wchodził w szczegóły, ale żeby udzielić wam odpowiedzi, powiem wam, że jest pewna różnica, jeśli chodzi o rok, w którym rzeczywiście urodził się Chrystus, to po pierwsze. A po drugie, chodzi o to, że żydowski kalendarz miał 360 dni, a nie 365, tak więc 483 żydowskie lata to 483 odjąć 7 lub 8 lat. Tak więc żydowski rok jest krótszy niż nasz, ten ogólny. Jeśli tego nie rozumiecie, nie przejmujcie się. W każdym razie, werset 25, mam tu szarą strzałkę, która definiuje te dwa okresy, 7 tygodni, 62 tygodnie. Werset 26, po 62 dniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie dla niego nic. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Tu mamy bardzo ważne proroctwo. Mówi o tym, że Mesjasz będzie odcięty. Wszyscy chrześcijanie wiedzą, że odnosi się do ukrzyżowania naszego Pana, kiedy został odcięty na krzyżu i nic nie miał. Później Tytus, ten książę, przyszedł ze swoim ojcem Wespazjanem i zniszczył miasto Jeruzalem. To jest kolejna część, która mówi o ludu księcia, to Rzymianie. Przyjdą oni, zniszczą miasto i świątynię. I na końcu pojawi się powódź i do końca będą wojny. Od tego czasu, przez ostatnie 2000 lat, w Jeruzalem toczą się wojny. Powiem wam jeszcze o takiej sprawie. Te 70 tygodni głównie odnoszą się do Żydów, do historii Boga na ziemi, a nie odnoszą się głównie do historii Kościoła, ponieważ Daniel modlił się o Jerozolimę. Tak więc Bóg pokazał mu, lub Gabriel pokazał mu historię, lub przyszłą historię, proroctwo dotyczące tego, co się wydarzy z tym miastem i z tym narodem. Dlatego jest mowa o odcięciu Mesjasza w tym kontekście, o tym, że przyjdzie lud księcia i zniszczy miasto i świątynię. A teraz ostatnia sprawa, najważniejsza i, można powiedzieć, najbardziej zagadkowa. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień i w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.
Okay, let's go through that slowly.
Przejdźmy powoli przez tę treść. Uczyni trwałe przymierze z wieloma. Policzmy teraz znaki dotyczące tego ostatniego lub jednego tygodnia. Po pierwsze, będzie zawarte trwałe przymierze.
Maybe I'll write it here just so that
zapiszę to na tablicy,
we'll get clear.
Abyśmy mieli jasność.
These four markers are number one.
Mamy tu cztery znaki. Po pierwsze, ohyda spustoszenia, obraz obrzydliwości inaczej.
That's the first marker of this.
To pierwszy znak.
The second,
drugi znak,
some sort of covenant was
to jakiś rodzaj przymierza, które będzie zawarte.
And then,
potem
the third thing was,
trzecia sprawa,
the sacrifice,
ofiary
being stopped,
będą wstrzymane.
And then,
i
the last thing is,
ostatnia sprawa,
there is a mysterious,
jest tajemnicza.
3.5 weeks. Because in the middle of the week,
3.5 dnia, po środku tygodnia,
it says in the middle of the week,
w połowie tygodnia,
he will cause the
sprawi, że ofiary krwawe i z pokarmów ustaną.
Okay, the question is, what does this refer to?
Możemy się zastanowić, co to oznacza.
Now I have said that,
jak już mówiłem, interpretacja Żydów odnosi się do postaci Antiocha Epifana. A wcześniej chrześcijanie interpretują tę postać jako Tytusa. Pozwólcie, że dowiodę wam, że nie chodzi tu o Antiocha, ani o Tytusa.
Jesus,
w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus powiedział, że gdy będziecie czytali Księgę Daniela o ohydzie spustoszenia w miejscu najświętszym,
in the holy place, then
lepiej, dobrze uważajcie.
So, the Lord was referring
Pan mówił więc o ohydzie spustoszenia.
Now,
która jest wspomniana trzy razy w Księdze Daniela. Tu w rozdziale 9, potem w 11, gdzie jest mowa o królu z północy, potem w rozdziale 12, gdzie jest mowa o końcu wieku. W rozdziale 12 jest mowa o mądrych, którzy będą świecić. Ci, którzy są w prochu, powstaną. Jest mowa o zmartwychwstaniu ku życiu i zmartwychwstaniu tych, którzy mają być potępieni. Rozdział 12 mówi o końcu, o czasach ostatecznych. Teraz, zapiszę tu rozdziały. Księga Daniela, rozdział 11, 12, rozdział 7 i Mateusza 24. Jeśli odnieść ohydę spustoszenia do Antiocha Epifanesa w rozdziale 11, to dobrze. W rozdziale 12 nie możemy tego zrobić, ponieważ jest tu mowa o czasie zmartwychwstania umarłych, gdy mądrzy będą świecić. To jest mowa o ostatecznych czasach. Nie możemy też odnieść tej postaci do siódmego rozdziału, gdzie jest mowa o czasie, gdy sprawiedliwość wieków przyjdzie i będzie położony kres dla grzechów i wykroczenia. Nie możemy też odnieść tej postaci do Ewangelii Mateusza, rozdział 24, gdzie Pan Jezus prorokował, że coś nastąpi dopiero, a Antioch Epifanes był już wcześniej. Tak więc tych trzech fragmentów nie odnoszą się one do Antiocha Epifanesa, tylko rozdział 11 można by do niego odnieść. Jeśli chodzi o postać Tytusa, rozdział 11, tak, mówi on o królu północy, można odnieść to do Tytusa. Rozdział 24 Ewangelii Mateusza, tak, ponieważ to jest po czasach Jezusa, można to odnieść do Tytusa. Czy rozdział 12? Nie. Czy można tę postać odnieść do 7 rozdziału? Nie. Przepraszam, tu powinien być rozdział 9 w tym miejscu, ale w rozdziale 7 też jest taki rozdział. Przepraszam za zamieszanie. W rozdziale 7, w wersecie 25 nie ma mowy o ohydzie spustoszenia, ale jest mowa o czasie, czasach i połowie czasu. To jest ważny znak w tym poselstwie. Rozdział 7 mówi o baranie i koźle rodzaju męskiego, którzy ze sobą walczyli. Każdy zgadza się, że rozdział 7 to proroctwo, które mówi o Antiochu Epifanesie. Tytusa można odnieść do tego słowa. Możemy zrobić odniesienie do Tytusa w tym i w tym miejscu, ale nie w tym. I w rozdziale 9? Nie. Nie można, ponieważ jak mówiłem, punktem końcowym tych 70 tygodni musi być koniec tego wieku, więc wskazuje to na osobę w przyszłości. Tą osobą w przyszłości jest według Nowego Testamentu Antychryst. Antychryst jest tym, o którym mowa w rozdziale 9. Antychryst jest ohydą i spustoszeniem opisanym w rozdziale 11, gdzie jego prekursorem jest król północy. Opisuje to również rozdział 12, który mówi o końcu czasów. Opisuje to również rozdział 24 Ewangelii Mateusza. Pan mówi tam, gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenie, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Podobne odniesienie jest w rozdziale 7, gdzie osoba ta wywyższa siebie i mówi wielkie rzeczy i męczy świętych Najwyższego Boga. Ta osoba, która jest również typem Antiocha Epifanesa, odnosi się również do Antychrysta.
Applies to the Antichrist also. Now, all right. If you're not yet.
Dobrze, jeśli wam się to nie pomieszało.
The conclusion.
Wnioskiem jest to, że Antioch Epifanes w historii jest typem Antychrysta. Tytus również jest typem Antychrysta. Lecz ostatecznym spełnieniem tego typu jest osoba w przyszłości.
Is a future person.
Ta postać w przyszłości to Antychryst, który jeszcze nie przyszedł. Dlaczego o tym wszystkim mówimy? Ponieważ to daje opis ostatniego tygodnia, końcowego tygodnia z wersetu 27. Wracając do naszej ilustracji, werset 27. Jeśli osoba opisana w tym wersecie to byłby Antioch Epifanes, wówczas te 70 tygodni skurczyłoby się do okresu czasu przed Nowym Testamentem. Gdyby odnieść to do Tytusa, ten okres przedłużyłby się trochę poza śmierć naszego Pana. A jeśli wydłużyć ten okres do końca tego wieku i właśnie tak to interpretujemy, jeśli ten okres trwa do końca wieku, wtedy mamy wielką lukę, przerwę, o której mówimy. Czym jest ta przerwa? Ta przerwa to czas, gdy Bóg przeszedł ponad historią Żydów, przeszedł do wieku tajemnicy. O tym mówię. Punkty konspektu, które teraz omówimy. Powróćmy więc do konspektu.
Where is my outline? Oh, here it is. Okay.
Dobrze. Przeczytajmy najpierw kawałek konspektu, a później powiem coś więcej. Wersety 9, 24, 27 to szczególnie cenny fragment w Księdze Daniela. 70 tygodni w tych wersetach stanowi klucz do zrozumienia wszystkich proroctw w Biblii. Jest pięć głównych spraw, które znajdują się w proroctwie w tych czterech wersetach. Wszystkie są ważne. Pierwsza to odbudowanie świątyni. To wprowadza wiek odzyskania w Nowym Testamencie. Druga sprawa to przyjście Mesjasza. To oczywiście jest bardzo ważne. To jest związane z Chrystusem. Trzecia sprawa to ostatnie 7 lat tego wieku, to jest czas ucisku. Czwarta sprawa to Antychryst. Piąta sprawa to tysiąclecie. To pięć wielkich spraw w tych proroctwach w Biblii.
Now, with that, let us read through
teraz przejdźmy do dalszej części konspektu.
Oh, one thing more.
Ale jeszcze jedna sprawa. W tym konspekcie czytamy, że wersety te są kluczowe w zrozumieniu wszystkich proroctw. Wszystkich proroctw. W zrozumieniu wszystkich proroctw. Wszystkich, włączając proroctwa w Księdze Objawienia. Dobrze. Jeśli zrozumiecie te 70 tygodni, zrozumiecie też 8 wielkich proroctw w Biblii. Po pierwsze, bestia, zwierzę, o którym mowa w 7 rozdziale Księgi Daniela, z jednym rogiem, który wychodzi z 10 rogów. Następnie jest bestia opisana w 13 rozdziale Księgi Objawienia. Jest ona związana z tymi 70 tygodniami. Dlaczego? Ponieważ w 7 rozdziale Księgi Daniela mamy ten znak czasu, czasów i połowę czasu. 3,5 roku. To znak, który jest związany z 7 rozdziałem Księgi Daniela. 3,5 dnia. W Objawieniu 13 też widzimy, jak smok schodzi i wzbudza bestię z otchłani i następuje zniszczenie przez 42 miesiące. Przejdę szybko przez te punkty. Po pierwsze, mamy bestię w 7 rozdziale Księgi Daniela. Po drugie, mamy króla z północy w rozdziale 11 Daniela i 8 rozdziale. Następnie Rzymskie Cesarstwo, jego kontynuacja w 2 rozdziale Księgi Daniela. Ostatni spośród cesarstw, które jest bestią. Potem 4 sprawa. Antychryst,
which set up the abomination of desolation,
ustawi ohydę spustoszenia
at the end,
pod koniec,
in Daniel chapter
12. O czym mowa w Księdze Daniela 12.
And then,
później
the prophecy
mamy proroctwo o wielkim ucisku w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Werset 21. Pan mówi, i nastanie wielki ucisk. Powiedział, że ohyda spustoszenia będzie ustawiona w świętym miejscu. Od razu potem powiedział, wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, co oznacza, że gdy będzie ustawiona ohyda spustoszenia, wtedy rozpocznie się wielki ucisk.
Then number 6,
i punkt 6. Dziecko, mężczyzna i smok w 12 rozdziale Księgi Objawienia. Gdy będzie zabrane dziecko mężczyźnie, będzie zrzucony smok. Gdy zostanie zrzucony, rozpocznie spustoszenie i prześladowania kobiety przez 3,5 roku. Czas, czasy i pół czasu. 1260 dni to jest 3,5 roku. Są trzy różne sposoby na wyrażenie tych 3,5. To jest czas, czasy i pół czasu. To jeden sposób. Możemy powiedzieć 42 miesiące. To też daje 3,5 roku i 1260 dni. Wszystkie te sposoby wskazują na 3,5 roku. Tak więc, gdy ustalimy ten okres 3,5 roku, dokładnie będziemy wiedzieć, kiedy dziecko mężczyzna ma być zabrane, a smok zrzucony. Ponieważ jedno z tych wydarzeń będzie tuż przed drugim, które z kolei będzie początkiem wielkiego ucisku, stanowi to otwarcie proroctwa o dziecku mężczyźnie i smoku. I siódma sprawa, siedem pieczęci, siedem trąb, siedem czasz, w objawieniu 6, 8 i 16 są związane z tym ostatnim tygodniem. Widzimy to na ilustracji brata Lee.
Designed this way, that the purple part is following the yellow part.
Następuje po żółtych częściach, ponieważ gdy zlokalizujesz i zaznaczysz ostatni tydzień podzielony na 3,5-letnie okresy, wtedy określisz te 7 pieczęci, 7 trąb i 7 czasz.
Then right away you can locate that seven seals, seven trumpets and seven bowls. You say, how so?
I co wy na to?
Well, by the time of the fifth trumpet,
w czasie piątej trąby czytamy, że duch wyjdzie z otchłani i będzie krzywdzić ludzkość. Ten duch, który wychodzi z otchłani, to bestia. I gdy zabrzmi piąta trąba, to jest, gdy pierwsza biada przyjdzie na ludzkość. To będzie czas, gdy smok będzie zrzucony z nieba, aby uwolnić bestię z otchłani. To jest znakiem połowy tygodnia, czasu, gdy rozpocznie się ten ostatni 3,5-letni okres. Gdy to już widzimy, ten punkt w czasie, wiemy, kiedy będzie wielki ucisk. I w końcu ostatnie proroctwo dotyczy tajnego pochwycenia i jawnego pochwycenia. Tajne pochwycenie jest w Księdze Objawienia w rozdziale 3, werset 10. Do kościoła w Filadelfii zwycięzcy będą zachowani od godziny próby. Czym jest godzina próby? To te ostatnie 3,5 roku. Wielki ucisk. Ten wielki ucisk jest godziną próby. To znaczy, że będą pewne osoby, zwycięzcy, ci, którzy należą do Filadelfii, oni będą zachowani od godziny próby. W objawieniu w rozdziale 12 i 14 mamy tych, którzy umarli zwycięzcy, którzy staną się częścią dziecka mężczyzny. Mamy rozdział 14, gdzie są ci, którzy idą za barankiem na górę Syjon, to 144 tysiące. Oni są zwycięzcami, którzy będą mieli udział w pierwszym pochwyceniu.
Przeczytam
z konspektu. Punkt A. Daniel w swojej rozpaczliwej modlitwie prosił, by Bóg odzyskał świętą ziemię, odesłał swój lud i odbudował święte miasto. Bóg w odpowiedzi dał mu wizję 70 tygodni. B. 70 tygodni ma za cel położyć kres nieprawości, zgładzić grzech i dokonać przebłagania za przewinienie, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, zapieczętować wizję i proroka i namaścić święte świętych. To jest na naszej ilustracji. Te sześć rzeczy. Jeden, kiedy w oznaczonym czasie Chrystus przyjdzie, by zmierzyć ludzkie rządy, wprowadzona zostanie sprawiedliwość wieku, wieczna sprawiedliwość. Nadchodzący wiek Królestwa będzie wiekiem sprawiedliwości i sprawiedliwość zamieszka w nowym niebie i nowej ziemi. To mówi o sprawiedliwości wieków. Dwa, zapieczętowanie wizji proroka oznacza, że gdy zakończy się 70 tygodni, wszystko się dokona i wypełni. Nie będzie już wizji, tajemnicy, wszystko będzie jawne. Nie będzie sekretów. Teraz jest wiek tajemnicy. Będziemy o tym mówić. Za czasów modlitwy Daniela, to trzeci punkt, Święty Świętych uległo zanieczyszczeniu, skażeniu i spustoszeniu. Gdy jednak nadejdzie wyznaczony czas, Święty Świętych zostanie odpowiednio namaszczone, czyli odzyskana zostanie służba Bogu. Nie jest to duchowe Święty Świętych w naszym duchu, lecz fizyczne w Jerozolimie. W świątyni. Będzie właściwie namaszczone, czyli służba Bogu będzie przywrócona. C. 70 tygodni dzieli się na trzy części, przy czym każdy tydzień liczy 7 lat. Pierwsza część, 7 tygodni, 49 lat, to okres od wydania dekretu o przywróceniu i odbudowie Jerozolimy do zakończenia odbudowy. Druga część, 62 tygodnie, 434 lata, to okres od zakończenia budowy Jerozolimy do odcięcia, ukrzyżowania Mesjasza. Trzecia część, ostatni tydzień, 7 lat, to czas, kiedy Antychryst zawrze trwałe przymierze z ludem Izraela. Mamy tu trzy części. B. Mesjasz zostanie odcięty i nie będzie miał nic. Słowa te odnoszą się do ukrzyżowania Chrystusa, które położyło kres staremu stworzeniu wraz z ludzkimi rządami w starym stworzeniu oraz do zrodzenia nowego Bożego stworzenia w wyniku zmartwychwstania Chrystusa, które wprowadza wieczne Boże Królestwo, boskie zarządzanie w Bożym nowym stworzeniu. Krzyż Chrystusa jest zatem centrum Bożego dzieła i wszystkim w Nim.
W tym zakresie
70 lat krzyż Chrystusa jest centrum, jest wszystkim w Bożym dziele. Krzyż tutaj nie służy naszemu osobistemu odkupieniu, lecz jest centrum 70 tygodni. Jest centrum Bożej ekonomii, Jego dwóch stworzeń, w Bożym dziele, w ludzkiej historii. I E. Pomiędzy pierwszymi 69 tygodniami a ostatnim tygodniem z 70 tygodni istnieje przerwa. Tylko tak to możemy wytłumaczyć. Spójrzmy na 27 werset. Jeśli to ostatni tydzień tego wieku, to widzimy przerwę. Ta przerwa to wiek Kościoła, wiek tajemnicy, wiek łaski. Podczas tej przerwy w wieku Kościoła Chrystus w ukryciu i w tajemnicy buduje Kościół w nowym stworzeniu. Kościół, który jest Jego ciałem i oblubienicą. Wszystko, co dzieje się w Nowym Testamencie, jest, widzimy tu wiek tajemnicy. To wiek, kiedy Chrystus, kiedy Bóg dokonuje swoją ekonomię w tajemniczej sferze. Sekretnie, w przeciwieństwie do otwartego działania. Tajemnicy w przeciwieństwie do fizycznego działania. To nie znaczy, że Bóg nie ma fizycznej strony swojego dzieła. To byłby brak kontynuacji. Niektórzy mówią, że zegar przestał tykać, kiedy zaczął się wiek Kościoła. Mówią, że jest to zegar Bożego dzieła na ziemi wśród Jego ludu. Jednak w tym okresie Bóg nadal działa. Jednak pracuje On w sferze tajemnicy. Później, następnie, fizyczna linia Bożego dzieła znowu się pojawi. Będzie wznowiona. Utrwali On przymierze dla wielu przez jeden tydzień. Słowa te odnoszą się do Antychrysta, którego symbolizuje tu Tytus, książę wymieniony w wersecie 26. Jeden, w środku tego tygodnia Antychryst zerwie przymierze i wstrzyma ofiary. Zapoczątkuje to wielki ucisk, który będzie trwał 3,5 roku. Dwa, Antychryst spustoszy i skazi świątynię, co wydatnie świadczy o tym, że Żydzi odbudują świątynię przed upływem 70 tygodni. To jeden z ostatnich znaków, które będą miały miejsce, zanim Chrystus powróci. Możemy powiedzieć, w tej linii ziemskiej są cztery znaki. Pierwszy z nich jest zebranie Żydów, co ma miejsce przez ostatnie 200 lat. Drugim znakiem jest to, co Jezus powiedział o drzewie figowym, że jego gałązki staną się miękkie. To miało miejsce w 1948 roku, gdy został odzyskany naród Izraela. Trzeci znak to, że Jerozolima będzie zdeptana przez narody, aż wypełnią się czasy pogan. To wypełniło się w 1967 roku. Wszystkie te sprawy już wypełniły się. I czwarty znak to, że świątynia ma być odbudowana. Gdy będzie odbudowana, wtedy czas będzie bardzo bliski. Trzy z czterech znaków już wypełniły się. Pan powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nigdy nie przeminą. Powiedział, to pokolenie nie przeminie, zanim te wszystkie rzeczy nie wydarzą się. To pokazuje nam, że wszystkie te znaki wypełniają się jeden po drugim bardzo, bardzo szybko.
I na koniec, w tym ostatnim tygodniu, świątynia będzie zniszczona, zanieczyszczona. To pokazuje, że musi się najpierw pojawić świątynia. Potwierdzenie to słowa Jezusa, powiedział, że ohyda spustoszenia stanie w miejscu świętym. Mamy potwierdzenie ze strony Pawła, w 2 Tesaloniczan 2, że człowiek bezprawia, syn spustoszenia, zasiądzie w świątyni Bożej, w miejscu świętym. To pokazuje, że musi być to fizyczne miejsce, które musi być odbudowane. W objawieniu 13 czytamy, że obraz bestii będzie tam ustawiony, że tchnienie wejdzie w ten obraz, a ludzie będą musieli czcić ten obraz. To pokazuje, że musi być miejsce oddawania czci. Tym miejscem jest Jerozolima ze świątynią odbudowaną. Teraz przechodzimy do wieku tajemnicy. Przeczytam na początku ten punkt. Zapieczętować wizję i proroka, to zakończyć wiek tajemnicy, czyli tajemnicę Boga. Kiedy zakończy się wiek tajemnicy? Gdy zabrzmi siódma trąba. Ponieważ objawienie 10:7 mówi, że gdy siódma trąba zabrzmi, anioł powie, tajemnica Boga zakończyła się. To znaczy, że w czasie siódmej trąby, spójrzmy na ilustrację, to ma miejsce tuż po zakończeniu siedmiu lat. Na koniec tego wieku ostateczne działanie to dźwięk siódmej trąby. W tym jest siedem czasz. Gdy zabrzmi trąba, bum, wiek tajemnicy skończy się. Zanim to się stanie, jesteśmy jeszcze w wieku tajemnicy. Wiecie, Paweł został wzbudzony przez Pana. Mówił on wiele w swoich 13 listach o wieku tajemnicy w większości. I zwłaszcza w liście do Efezjan. W pierwszym rozdziale listu do Efezjan mówi o tajemnicy Jego woli. W trzecim rozdziale mówi o tajemnicy, która została mi oznajmiona. I w wersecie czwartym mówi o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Czym ona jest? Tajemnicą jest to, że w sferze niefizycznej, tajemniczej, poganie stali się współdziedzicami i współczłonkami ciała. Później w wersie 9 mówi o ekonomii tej tajemnicy.
To jest tajemnica. Ale to nie znaczy, że to nie są fakty. To są fakty, ale nie fizyczne. To są fakty w boskiej i mistycznej sferze. List do Kolosan 1:27 mówi, że tajemnica, która jest wśród pogan, Żydzi w swoim judaizmie odwołują się do tradycji. Paweł natomiast, gdy wykładał udzielone mu objawienie, odwoływał się do tajemnicy. W okresie od wcielenia Chrystusa do tysiącletniego królestwa, wieku Kościoła, wieku łaski, wszystko jest tajemnicą. Wcielenie Chrystusa, które stanowi początek wieku tajemnicy, jest tajemnicą. W wyniku tego wcielenia nieskończony Bóg został wprowadzony w ograniczonego człowieka. Dwa, Chrystus jest tajemnicą Boga. Bóg jest tajemnicą, a Chrystus, który jako ucieleśnienie Boga go wyraża, jest tajemnicą Boga.
B.
Chrystus jako tajemnica Boga jest Jego ucieleśnieniem. Cała pełnia bóstwa mieszka w Chrystusie cieleśnie. Nie możecie tego zobaczyć, ale jeśli macie ducha mądrości objawienia, zobaczycie to. To co innego niż to, co Bóg czyni w Jeruzalem. Tamto jest czymś fizycznym, widzialnym. Gdy Kościół zaczął się przemieszczać ze sfery niewidzialnej w widzialną, zaczęła się jego degradacja. To zdanie, które cytuję z jednej zdań brata Lee. W historii Kościoła ludzie zawsze ponownie starali się przejść ze sfery niewidzialnej do widzialnej. Zawsze, gdy to robili, naprawdę naruszali zasadę Nowego Testamentu. Wszystkie ikony, pielgrzymki, ludzie angażują się w takie sprawy. Życie towarzyskie, w politykę, we wszystko, co ma związek z tym ziemskim królestwem. Co to pokazuje? Usiłują oni wprowadzić wiek tajemnicy z powrotem w sferę fizyczną. Wszystko to należy do Starego Testamentu. I znowu to powróci, gdy Chrystus przyjdzie. W tym wieku mamy wiek tajemnicy. Przy tej okazji powiem wam, że amerykański ewangelizm zboczył z drogi, gdy powiedzieli, musimy zaangażować się w politykę, ponieważ musimy przejąć ludzkie rządy. Nie zdają sobie sprawy, że są w tym wieku, o którym myślę. Czytałem w gazecie New York Times taki nagłówek Schyłek Ameryki Ewangelicznej. W tekście przeczytam fragment. Sprzeciw wobec ewangelistycznego chrześcijaństwa ma związek z naszą, to znaczy ewangelicznego chrześcijaństwa, postawą. Pismo nazywa nas obcymi i przychodniami, a amerykańscy ewangeliczni wierzący nie postępują z pokorą i tęsknotą za ojczyzną typową dla obcych. Mówią oni, musimy przejąć własność nad tym ziemskim królestwem. Dalej artykuł ten mówi, dla mnie podupadanie i chaos w ruchu ewangelicznym polega na tym, mówi, jedyną nadzieją jest to, że kościoły przestaną łowić ziemską władzę, a zaczną ogłaszać moc Chrystusa. To taki kłopot ma amerykańskie chrześcijaństwo. Wychodzą poza sferę mistycznej sfery, wchodzą w fizyczną. Gdy przyjdzie Chrystus, On przejmie ludzkie rządy. Nie musicie wchodzić do kongresu, nie musicie formować żadnego politycznego związku, nie znam tych terminów. Gdy to robicie, zdradzacie swoje powołanie. Przeczytam wam jeszcze jedną rzecz. Postaram się to znaleźć.
Oops. No, I don't read.
Jednak nie będę już czytał.
Okay. More important thing.
Ważniejsze są sprawy, o których powiem.
Okay.
Królestwo niebios, zamieszkujący Chrystus i zmartwychwstanie i przemienienie świętych, to wszystko są tajemnice. Rozdział 13 Ewangelii Mateusza mówi o tajemnicy Królestwa niebios. Zaczyna się od przypowieści o siewcy.
To dobrze, jednak dalej,
jeśli ktoś wychodzi ze sfery skryte do fizycznej, pojawiają się wtedy ciemne, zaczyna rosnąć ziarno kurczycy, staje się wielkim ludzkim imperium, zaczyna zawierać kwas. To się dzieje, gdy Kościół zaczyna tracić z oczu to, że niebiańscy ludzie z wiekiem tajemnicy są jego granicą. Wiek tajemnicy to wiek wiary.
Because faith is not sight.
Wiara to nie
jest. Chapter 11 says,
chodzi o wzrok, o to, co widzimy. Hebrajczyk 11 mówi, że wiara to przekonanie o rzeczach niewidzialnych, uzasadnieniem tego, czego się spodziewamy. Dzisiaj nie próbujemy trzymać się czegoś fizycznego w fizycznej sferze. Staramy się ćwiczyć wiarę, aby urzeczywistniać to, czego nie widać. Czy widzicie sferę niewidzialną? Amen. Boże tajemnice są znane dzięki wierze. Z tego powodu wiek tajemnicy to także wiek wiary. Nie starajcie się zmienić świata.
Starajcie
się ćwiczyć wiarę, jak ci Hebrajczyków 11. Nie mieli fizycznego miasta. Nie zapuścili korzeni. Bo ćwiczyli wiarę. Bez wiary nie zdamy sobie sprawy z Bożej ekonomii, gdyż ekonomia ta jest w wierze. Bóg wymaga od nas wiary względem wszystkiego, co jest w Nowym Testamencie. Wiara to zdolność konkretyzacji, dzięki której urzeczywistniamy to, czego nie widać lub na co mamy nadzieję, nadajemy temu substancję. Wiara zapewnia nas o tym, czego nie widać, przekonuje nas o tym, czego nie widzimy. Stanowi zatem dowód na to, czego nie widać. Nie bierzemy pod uwagę tego, co widzialne, nie, na to patrzymy. Patrzymy na to, co niewidzialne. Życie chrześcijańskie składa się z tego, co niewidzialne. Zaś Pańskie zyskiwanie to wydobywanie Jego Kościoła ze sfery tego, co widzialne i wprowadzanie w to, co niewidzialne. W tym wieku głosimy tajemnicę Ewangelii, głoszenie Jezusa Chrystusa zgodnie z objawioną tajemnicą. Jeden, Ewangelia obejmuje wszelkie boskie tajemnice. Tajemnice Ewangelii odnosi się zatem do całej nowotestamentowej ekonomii. Wszystko, o czym dziś mówimy, jest w sferze wiary. Tajemnicą Ewangelii jest zwłaszcza Chrystus i Kościół wypełni się dzięki temu odwieczny Boży zamysł. Gdy głosimy Ewangelię ludziom, głosimy im Ewangelię. Coś niewidzialnego, ale coś bardzo opartego na faktach i rzeczywistego. W końcu, to najważniejsza sprawa. Dlaczego studiujemy wizję 70 tygodni? Dlaczego, ogólnie mówiąc, studiujemy proroctwa?
It is in relation to God's economy that we may
experience the shining of the prophetic word as a lamp conveying spiritual light lampy, która w ciemności daje duchowe światło. Poddani takiemu świeceniu możemy przyjąć Pańskie ostrzeżenie i zająć właściwą postawę wobec Jego przyjścia.
This is our proper attitude.
Taka jest nasza właściwa postawa. Mamy tu parę punktów. Przeczytam je.
Let me just tell you this.
Ale powiem jeszcze o jednej sprawie.
In the Lord's recovery,
w Pańskim odzyskiwaniu, mówiłem o tym na początku, nie jesteśmy tu, aby tylko uzyskać prawdy o Pańskim powrocie. Jesteśmy tu, aby uzyskać doświadczenie oczekiwania na Pański powrót. I jest to wielka różnica. To wielka różnica.
Te punkty
pod trzecim rzymskim są związane nie tylko z wiedzą o Pańskim powrocie, lecz o doświadczaniu przez nas czekania na Pański powrót. Przeczytam wam je. Z książki Watchmana Nee przeczytałem.
Gdy
mamy tę świadomość, że Pan przyjdzie ponownie, musimy mieć właściwą postawę wobec Jego przyjścia. Wysłuchanie poselstwa Jego przyjściu i poznanie doktryny o Jego przyjściu to nie koniec. Musimy być tymi, którzy czekają na Jego przyjście. Gdy mówimy o czekaniu, nie mówimy o biernym siedzeniu. Mówimy o czynnym akcie czekania, które zmienia naszą istotę, panuje naszym intelektem, podtrzymuje naszą nadzieję i inspiruje nasze codzienne życie. Trzy słowa użyte w tym kontekście muszą być dla nas zachętą, motywacją oraz ostrzeżeniem dla nas, czymś, co wpłynie na to, jak żyjemy.
We have to read
musimy
the passages concerning the Lord's coming to new ones right after they believe.
Od razu, gdy uwierzą, uczyni je to osobami, które, cytuję, oczekują Syna Jego z niebios. Przypuśćmy, że Twój zwierzchnik przysłał pismo z informacją, że wróci 1 lipca. Czy odhaczysz tylko to pismo jako przeczytane i odłożysz na bok? Oczywiście, że nie. Przygotujesz się na Jego powrót. Właściwa postawa na Pańskie przyjście to czekanie. Użyłem czterech słów. Po pierwsze, musisz mieć pragnienie. Po drugie, musisz prosić. Po trzecie, musisz przygotować się. Po czwarte, musisz ufać. Wszystkie te cztery słowa są bardzo aktywnymi słowami. To nie zgoda, bo myślę, że Pan powróci. To pragnienie. Panie, chcę, żebyś powrócił. Musisz się prosić fizycznie. Panie, wróć. Wróć, Panie Jezu!
Echo chamber. You have to prepare.
Musisz przygotować
do
się, robić to, co potrzeba.
You know what is?
Wiecie, kim jest wdowa? Wdowa to ktoś, kto stracił jej męża. Teraz ona nie ma już nadziei w tym świecie. Tym potrzebujemy być. Babilon to ktoś, kto mówi, ja już nie jestem wdową. Jestem przywiązana do świata. Przygotować się znaczy, że jesteś na zewnątrz, poza domem. Panny przygotowywały coś. Co robiły? Wyszły na zewnątrz.
Wiecie,
w Ewangelii Mateusza 24:25 czytamy, że trzeba się przygotować. Jedna była wzięta, a druga osoba zabrana.
Kiedy przygotowani
jesteście, zawsze jesteście gotowi, żeby was zabrać.
My nie
szukamy z ciekawością proroctw o Jego powtórnym przyjściu. Chrześcijanie, którzy żyją na ziemi, powinni przyjąć postawę oczekiwania na Pański powrót.
Niewłaściwie
jest rezygnacja z postawy oczekiwania. To, jak kupujesz dom, kierujesz pracą zawodową, jak postępujesz z rodziną, to ma związek z Twoją postawą. Czekanie na Pański powrót znaczy, że człowiek nadal wykonuje swoją pracę, dlaczego oczy skierowane są na Pańskie przyjście. Wie, że Pan, kiedy Pan powróci, będzie wymagał pewnych rzeczy. I zanim przyjdzie, pojawią się pewne znaki. To jest na przykład powrót Żydów. Musimy pokazać nowym osobom, że jedną rzeczą jest uwierzyć w Pana, a inną sprawą i zbadanie tej sprawy. Inną sprawą jest czekanie na Jego powrót. Niewielu ludzi jednak widzi różnicę. Do zakończenia. W całym moim życiu nikt nie wywarł na mnie takiego wrażenia jak pani Amy Barber. Ona była naprawdę osobą, która czekała na powrót Pana. Są ci wielcy giganci jak Pember i Govert i Panton, którzy odzyskali prawdę na temat Pańskiego powtórnego przyjścia, lecz nadal istnieje potrzeba odzyskania jeszcze jednego. To jest odzyskiwania doświadczenia, oczekiwania na Pański powrót. To właśnie odzyskała M.E. Barber. Była osobą, która nie tylko wiedziała o Pańskim powrocie, lecz jej życie było życiem czekania na powrót Pana. Było wiele znanych postaci w chrześcijaństwie, którzy zbudowali, badali proroctwa, na przykład D.M. Panton. Wszyscy oni wiedzieli o Pańskim powrocie, ale o ile mi wiadomo, tylko Panna Barber była osobą, która prawdziwie czekała na Jego powrót. Wielkim zdziwieniem było dla niej to, że Pan nie wrócił w jej czasach. Pewnego razu spędziłem z nią ostatni dzień roku. Wtedy ona modliła się: Panie, jeśli chcesz przyjść teraz, jest nadal na to czas. Nie masz czasu, aby czekać do następnego roku. Jej twarz była skierowana na Pańskie przyjście. Chrześcijanie czekają na czas, gdy będą służyć Kościołowi. My czekamy na czas, gdy Pan znów przyjdzie. Jeśli wierzący nie jest uważny, lecz zastępuje Pański powrót innymi rzeczami, natychmiast stanie się upadły. Panna Barber napisała kiedyś hymn o przyjściu Pana. Nie zrozumiałem ani jednego wiersza z jej hymnu. Odpowiedziała mi: chodź ze mną, a pokażę ci. Wyszliśmy na spacer. Gdy mieliśmy skręcić w inną ulicę, ona powiedziała: Pan nadchodzi, zbliża się coraz bardziej. Być może zobaczymy Go za rogiem. Widziałem w niej osobę, która czekała na Pański powrót i wtedy zdałem sobie sprawę, co to znaczy czekać na powrót Pana. Całe jej życie było życiem przygotowania się na Pański powrót. Dzień po dniu, gdy żyła na ziemi, czekała gorliwie na Pana, aż powróci. Mamy tu więc osobę, którą Bóg nie tylko odzyskał w prawdzie o Pańskim powrocie, lecz która została pozyskana w jej codziennym życiu i doświadczeniu Pańskiego powrotu. Dwa tygodnie temu odwiedziłem bibliotekę seminarium Gordon Cornwell i przejrzałem magazyn redagowany właśnie przez pana D.M. Panton. I oto właśnie w pierwszym numerze tego magazynu o nazwie Dawn znajdował się hymn napisany przez Amy Barber, a hymn ten mówił o spotkaniu za rogiem Pana. Wierzę, że właśnie do tego hymnu odnosił się brat Nee, którego, jak mówił, nie rozumiał. Teraz w końcu mam ten hymn i daję go Wam. Dobrze? Nie mamy czasu, żeby go zaśpiewać, ale możecie go zaśpiewać w domu. Śpiewa się go w takim rytmie pokazanym. O, Panie Jezu, odzyskaj tę sprawę Twojego powrotu, w Twoim odzyskiwaniu, aby w kolejnym roku mielibyśmy ludzi w całym odzyskiwaniu, którzy pragną Twojego powrotu, proszą o Twój powrót, przygotowują się do Twojego powrotu, ufają w Twój powrót. Amen, Panie. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.